Porannym gościem Radia Rodzina jest ksiądz profesor Witold Kawecki, profesor nauk teologicznych, specjalista z zakresu teologii moralnej, pisarz i medioznawca. Dzień dobry, szczęść Boże, księże profesorze.
Witam księdza, witam państwa, szczęść Boże.
Ksiądz przebywa teraz we Włoszech. To bardzo ważne, bo mocno bije serce Kościoła w tym dzisiejszym dniu. Na początek chcę zapytać, jakie nastroje panują obecnie w Rzymie, we Włoszech, zarówno wśród duchowieństwa, jak i wiernych świeckich?
No, trzeba powiedzieć, że bardzo dobre. To znaczy Włosi mają swój stosunek do Kościoła, niezależnie od procesu laicyzacji, który się oczywiście na świecie odbywa, także i Włochy nie są wolne od tego procesu zeświadczenia, powiedzmy, może nie do końca wyrażającego się właśnie w praktykach wiary, w jakiejś takiej bardzo świadomej drodze chrześcijańskiej, chrześcijańskiego nawrócenia. To zależy zresztą od wielu czynników. W każdym razie życzliwość dla Kościoła, świadomość, że Watykan znajduje się praktycznie na terenie państwa włoskiego, jest tutaj bardzo wielka i Włosi tutaj nigdy od tej zasady jakby nie odstępowali. Dlatego też obserwując media we Włoszech od kilku dni, widzę przede wszystkim sporo materiału, który jest przygotowany. Mowa o kościele, o konklawę, o historii konklawę, o kandydatach, nieco mniej. Tu się nikt tak aż bardzo nie podnieca tym, kto będzie nowym papieżem, ponieważ bardzo mi się to podoba, taka świadomość Kościoła, ktokolwiek by nim nie był, będzie naszym papieżem. Będzie na stolicy Piotrowej, będzie następcą Jezusa i to się da, tą życzliwość i pewną ciekawość da się odczuć na każdym kroku.
A czy oprócz tego zainteresowania medialnego, także społecznego, jest atmosfera modlitwy i takiego duchowego też nastawienia do tego, co się wydarzy?
Tak, oczywiście to zależne jest też pewnie od ludzi, od przestrzeni, w której się obracamy, od regionu nawet Włoch, ale Włosi naturalnie są moim zdaniem religijni, nawet ci, którzy nie są praktykujący, którzy się deklarują jako ateiści bądź niezdecydowani albo obojętni, jednak są życzliwi, dużo wiedzą o Kościele, o papieżu, o naszej religii. W związku z tym towarzyszy także temu modlitwa i takie nasłuchiwanie, dużo się mówi nawet w tych świeckich mediach, bo właściwie o nich mówię, dużo się mówi o tym, że Duch Święty działa i Duch Święty będzie wybierał. Bardzo mi się to podoba w naszej przestrzeni medialnej, niekoniecznie, chyba że religijnej, ale w tej świeckiej, niekoniecznie się odnosimy do takich wartości, jak Duch Święty zdecyduje o tym, kto będzie następcą świętego Piotra. Więc tutaj to myślenie włoskie pozytywne, bardzo takie, sprzyjające Kościołowi, mimo pewnej krytyki, bo też Włosi potrafią być antyklerykalni, ale w sposób zdecydowanie inny. Ten antyklerykalizm łagodniejszy i przyjemniejszy się wypowiada niż w polskiej przestrzeni. Więc tutaj ta modlitwa oczywiście także towarzyszy, skupienie i takie nasłuchiwanie, pewnie z trochę z ciekawością, ale z życzliwością, kim będzie następca Jezusa.
O godzinie 16:30 rozpocznie się konklawę. 133 kardynałów, elektorów będzie głosowało. Wszyscy czekamy na to, jaki pojawi się dym. Ale chcę zapytać, bo o tym wiemy, że konklawę rozpoczyna się od takiej pogłębionej analizy sytuacji, która panuje obecnie w świecie i przede wszystkim w Kościele. O jakich znakach czasu mówi się i jakie znaki czasu będą wyznaczały i kreowały wybór przyszłego papieża?
No cóż, program jest taki, że kardynałowie spotkają się najpierw na Eucharystii, z tego co wiem, zanim nastąpi pierwsze głosowanie dziś popołudniem, a więc rzeczywiście w atmosferze pewnej jedności modlitewnej, bo to wszystko jednak musi być oparte na wierze, na głębokiej modlitwie, na poleceniu się Panu Bogu. No i będzie próba wyłonienia dziś po południu kandydatów, powiedziałbym, nie samego papieża. Trzeba jednak zobaczyć, że te pierwsze głosowania będzie taki sondaż, jakby trochę głosów ludzi, którzy mają szansę zostać papieżem, tych kardynałów. Może być ich kilku, może być ich nawet kilkunastu i nie sądzę, że dzisiaj się rozstrzygnie cokolwiek, nawet jutro. Patrząc na wybory zarówno papieża Franciszka, jak i Benedykta XVI, to było tak, że dzień dopiero następny i to głosowanie poranne, nawet nie wiem, czy nie dwa. I potem bardzo ważny moment, że jeszcze do niego nawiążę, zanim odpowiem na pytanie, to jest obiad w hotelu Świętej Marty. I przy okazji tego obiadu, gdzie kardynałowie fizycznie 2-3 godziny spotkają się ze sobą, będą mogli rozmawiać, już po pierwszych sondażowych głosowaniach, tak było przynajmniej w przypadku dwóch ostatnich konklawe, te popołudniowe, jutrzejsze głosowania mogą być bardzo istotne, włącznie z wyborem nowego papieża, powiedzmy sobie szczerze, jeśli nie czwartek, to w piątek albo i w następnych dniach. W każdym razie ta procedura, ja o niej tłumaczę ją i o niej mówię, ponieważ ona jest ważna, ponieważ jest potrzebne to spotkanie, się okazuje, wymiana zdań między sobą i ten obiad jutrzejszy, w tym znaczeniu tu podkreślają włoskie media, jest ważny dla tego spotkania, bo jak wiemy, kardynałowie są odizolowani, nie mają komórek od świata, odcięci, więc zostają tylko po przestrzeni kaplicy Sykstyńskiej między sobą. Więc tak ta procedura wygląda. Dostać 89 głosów, bo tyle jest potrzebnych na 133, minimalna liczba 89, żeby zostać papieżem, nie jest łatwo w pierwszych głosowaniach, dlatego że to rozproszenie ilością kandydatów, możliwych opcji do wyboru, akcentów, których Kościół powinien pójść do przodu. No i tu właśnie wracam do pytania, jaki świat spotykamy dzisiaj. Świat w kryzysie, świat, który bardzo chce pokoju, świat, który jest rozbity i trochę zastraszony tym, jak można wojną uszkodzić innych, jak życie ludzkie jest jednak cenne, bezcenne, a jednak jest lekceważone. Świat też w dużej mierze niewiary, świat, w którym ludzie przestali odczuwać pragnienie Boga, który to może, a to jest może najgorsze, co się nas może spotkać, których nie ma potrzeb już takich wysublimowanych, duchowych, religijnych, są potrzeby materialne, są potrzeby konsumenckie, jest radość życia, z którego chcemy czerpać tego doczesnego pełnymi rękami. No więc taki świat, do tego jeszcze technologicznie bardzo skomplikowany, czyli rozwinięty, świat też zaniku pewnych relacji, siłą rzeczy pewnej samotności w sieci, w przestrzeni. Och, można by tutaj tej analizy prowadzić znacznie dłużej, ale to jest ciągle świat Jezusa, świat Boga, bo Bóg nie przestaje na tym świecie być. I w tym świecie trzeba wybrać kogoś, kto sprosta temu zadaniu, sam z siebie nie sprosta, a musi być łaska Pana Boga i ona będzie towarzyszyć każdemu, jestem przekonany, że ktokolwiek nie zostanie wybrany papieżem, podejmie te wyzwania i będzie właściwym kandydatem, bo nie będzie działał sam, będzie miał asystencję Ducha Świętego, będzie miał łaskę stanu w sprawowaniu tego urzędu, bo tak jest od 2000 lat.
Tak jak nam ksiądz profesor zaznacza, toczą się i będą toczyły się rozmowy pomiędzy kardynałami i to jest bardzo ważne, żeby też te głosy były przedyskutowane, aby były pogłębione. I aby rzeczywiście Duch Święty mógł działać w sercach, ale także i w umysłach, potrzebna jest ta otwartość. Chcę zapytać o to, czy włoskie media, środowiska kościelne typują jakieś osoby papabili, o których być może mówi się więcej, kardynał Pietro Parolino, kardynał Pier Battista Isaballa albo kardynał Antonio Tagle. Oni wszyscy gdzieś wpisują się w jakieś konkretne nurty tego świata. Czy oni bądź inni są przewidywani?
No nie, to tu byłoby dużo powiedziane. Właśnie zastanawia mnie i cieszy w sumie taka dyskrecja. Nikt tu nie lansuje na siłę pewnych nazwisk. Oczywiście, że te nazwiska, które ksiądz wspominał, są w rankingu gdzieś dość wysoko. To tutaj jeszcze kardynała Rodrigueza, Barcelończyka, znaczy Hiszpana, który całe życie pracował bodajże w Paragwaju czy w Urugwaju, a dziś jest arcybiskupem w Maroko. Bardzo ciekawa kandydatura. Ale mogą być też wszystkie inne możliwe i widzę, że nie ma. Nie ma jasnego kandydata, nie próbuje się go lansować i nie jest to aż takie ważne. To wyczekiwanie na spotkanie ludzkiej woli i chęci głosowania kardynałów z Duchem Świętym jest dość duże. Jeszcze warto by było dodać, że Duch Święty i działanie Ducha Świętego nie może być rozumiane w taki sposób, że on tam zawiśnie w postaci kołębicy płomieni nad Kaplicą Sykstyńską i nagle zadziała mechanicznie Duch Święty. Duch Święty działa poprzez osoby, które bierze w posiadanie, w tym wypadku kardynałów, i tchnie w nich, w osobę, świadomość, przekonanie, dobry wybór. Więc to spotkanie kardynałów między sobą i rozmowa między nimi to już jest działanie Ducha Świętego. I ten wybór, to spotkanie w czwartkowy obiad, jak tutaj się podkreśla, i tą przerwę przyobiednią, gdzie będzie czas na rozmowę, to będzie już to działanie Ducha Świętego, gdzie w duchu troski o przyszłość Kościoła kardynałowie będą podejmowali rozmowy najpierw co do kandydatów, który z nich mógł być najlepszy, a później także sam wybór. Więc tutaj jest ta bardzo pogodna atmosfera, bo się dużo mówią, piszą, pokazują życia Kościoła, ale jest to też bardzo pięknie robione. Jest czas oczekiwania, nasłuchiwania, takiej refleksji przy okazji jakże roli i znaczenia papiestwa w historii świata i samych Włoch, bo oczywiście Włoch to dotyka i zawsze będzie dotykało, bo ten papież i Watykan są w Rzymie, są w Italii i bardzo bliskie związki z Italią. Więc jesteśmy w pięknej atmosferze, pewnego uniesienia, oczekiwania. Jak zwykle przy okazji konklawy Kościół żyje, pokazuje, że jest mocny, że jest zjednoczony, że Kościół katolicki właściwie jest potęgą duchową świata. Inne religie mogą nam pozazdrościć autorytetu papieży ostatnich lat, ktokolwiek by nim był, bo tak naprawdę jest. Wszystko odnosi się tutaj, w tym kierunku, do papieża, do Watykanu, do tej centralnej roli Piotra naszych czasów, który dowodzi Kościołem. I jest to obecność Jezusa w tym Kościele. Piękna, zdecydowana, mimo niewiary, mimo kryzysów, mimo wielkich problemów, jednocześnie czujemy, jak ważny jest Kościół dla naszego życia duchowego, także dla tych, którzy do tego Kościoła nie przynależą.
Myśli ksiądz profesor, że duch papieża Franciszka będzie obecny w czasie konklawy. Wiemy, że 80% kardynałów, którzy wybierają następcę papieża, było powołane przez papieża Franciszka. Jeszcze w grudniu minionego roku 20 kardynałów powołał papież Franciszek i wiemy, że przede wszystkim ci kardynałowie to osoby, które są na obrzeżach Kościoła, niekoniecznie z tego klucza włosko-europejskiego.
No tak, powołał także, muszę się pochwalić, mojego studenta, którego uczyłem Kościoła grekokatolickiego, redemptorystę ukraińskiego, który studiował w Tuchowie całe 3 lata i tylko w Tuchowie, w Polsce, którego uczyłem przez 3 lata teologii moralnej, jest kardynałem, najmłodszym kardynałem i też będzie stanowił o tej sile wyboru. Uśmiecham się oczywiście, mówiąc o tym. To, że wybrał, że mianował 80 kardynałów, jeszcze nic nie znaczy. Każdy z nich jest jednostką świadomą, samoistną. Oczywiście, że wielce prawdopodobne, że następny papież będzie kontynuował linię Franciszka, bo zawsze ta kontynuacja jest. Nie będzie się odcinał od tej roli Kościoła. Ale nawet jeżeli przyjąłby imię, jak tu się spekuluje, Franciszka, papież Franciszek II, ja spekuluję, ktoś coś żartem mówi o takiej możliwości, to jeszcze nie znaczy, że to będzie absolutna kontynuacja tego papieża, który właśnie odszedł do domu ojca. Każdy jest zaskoczeniem, każdy ma swoją osobowość, każdy wnosi coś nowego i spodziewam się, że oczywiście, że jest możliwe z tego nurtu franciszkowego, że zostanie ktoś bardzo nawet możliwe. No ale co to znaczy nurt franciszkowy? To jest nurt Kościoła z drugiej strony. Tutaj te akcenty są bardzo niewielkie. I ja nie widzę, przynajmniej w takich rozmowach, czasem kardynałowie tutaj na potrzeb włoskich telewizji, stacji telewizyjnych dają parę słów głosu, mówią żartobliwie, gdzieś tam na ulicy przechwyceni. Widzę bardzo pogodną atmosferę między nimi, żartobliwą, mówią skromnie, bardzo mało wypowiadając się o kandydatach. Tym niemniej z całą pewnością to będzie nowy papież, nowy pontyfikat, nowa jakość, nie ulega na mnie się wątpliwości. Ktokolwiek by nim był, który mam nadzieję, że odkryje i wniesie ten dzisiejszy świat pewną linię kontynuacji, która ciągnie się znakomitych papieży od Jana XXIII przez Pawła VI, potem przez Jana Pawła I, znakomitego Jana Pawła II, którego Włosi uwielbiają na każdym kroku, mówiąc, że to jest największy pontyfikat Włoch w ogóle w historii, i po Benedykta XVI i papieża Franciszka. Usłyszałem wypowiedź Rocco Buttiglione, to profesora, polityka, który dobrze też na Polskę wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Rocco Buttiglione, też się tu wypowiadał w tej przestrzeni, mówił, że papież Franciszek dużo siał, zasiewał, a niekoniecznie dużo zbierał. I porównywał go w tym właśnie, w tej metaforze do Pawła VI. Jakby dużo koncepcji różnego rodzaju, które uruchomił, w tym należy rozumieć to zasiewanie obfite, a plony jakby jeszcze czekają na zebranie. Być może ten następny papież, którego niedługo zobaczymy, będzie próbował teraz też pewne owoce, ten zasiew ostatnich pontyfikatów w jakiś sposób pokazać światu.
Czekamy na nowego papieża. Pokój łez już wyposażony w 3 białe sutanny, każda w innym rozmiarze. Nie wiemy, kto będzie następcą świętego Piotra 267. Chcę jeszcze na koniec zapytać o dynamikę placu świętego Piotra. Wierni czekają bądź na fumata nera, czarny dym, bądź na fumata bianka, biały dym. Wiemy, że każdego dnia będą przeprowadzane maksymalnie 4 głosowania, a więc 4 razy będzie mógł pokazać się ten dym. No i właśnie, jak tutaj nie tylko Włosi, ale także pielgrzymi z całego świata będą się zachowywać? Czy oni cały czas będą od początku konklawy na placu świętego Piotra, czy będą może jakoś intuicyjnie wyczuwali ten moment, kiedy trzeba przyjść, na ten moment, kiedy za chwilę na balkonie Bazyliki Świętego Piotra pojawi się nowy papież?
O, intuicja tu nic nie da, myślę, ponieważ to jest za duże wyzwanie. Pielgrzymi na placu Świętego Piotra w Watykanie, pośród cudownych kolumnat Berniniego i w samym Bazylice Świętego Piotra są zawsze w tysiącach. Niezależnie od konklawy, bo to jest miejsce jedyne w swoim rodzaju. Pierwszy kościół chrześcijaństwa, najpiękniejsza bazylika świata być może. I czujemy się tam jak w domu. Więc ci pielgrzymi, a także turyści i mieszkańcy Rzymu, oni tam zawsze są. Oni tam nie będą stali godzinami czekając na ten dym. Ale oczywiście znają rozkład, kiedy mniej więcej może się ten dym pojawić niezależnie od koloru. Ale taka multiplikacja obecności, gdyby się coś właśnie już kreowało, a nie wiemy tego, bo nie znamy liczby głosów oddanych, to jest tajemnicą w danym głosowaniu. Wiemy tylko, że się skończyło i że będzie dym biały lub czarny. Tego się nie wie. Oczywiście oni tam, część tych ludzi będzie stała na placu Świętego Piotra, będzie to obserwowała, ale zdecydowana większość, jeśli się pojawi biały dym, no to oni się skrzykną. To po prostu Rzym się zjawi na placu Świętego Piotra. To nie jest trudne, ponieważ połączenia tam są bliskie i łączność jest dobra, więc w momencie, kiedyby się to już okazało prawdziwe, że już ten wybór jest dokonany, no to nie wiadomo skąd, jak grzyby po deszczu w lesie się pojawiają, tak się pojawi pewnie tu na placu Świętego Piotra, by usłyszeć Habemus Papam. A kto to będzie i co do nich powie, jak się do nich odezwie, no to miejmy trochę cierpliwości. To się okaże w najbliższych dniach. Z całą pewnością będzie to święto Kościoła, będzie to uroczysta chwila i ludzie przyjmą kolejnego papieża, ktokolwiek i skądkolwiek by nie był, z największą radością, jak to obserwowaliśmy w minionych latach, czy nawet dziesięcioleciach.
Niepowtarzalna atmosfera we Włoszech, w Rzymie. Chcielibyśmy tam być, a tak właściwie jesteśmy, bo cały świat żyje dzisiejszym, rozpoczynającym się na Watykanie konklawę. Modlimy się i z nadzieją czekamy na kolejnego papieża. Księże profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za udział w naszej porannej rozmowie. Moim i Państwa gościem był ksiądz profesor Witold Kawecki. Rozmawiał ksiądz Jerzy Babiak. Dobrego dnia i wszystkiego, co piękne, życzymy księdzu.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.